Biochemiczna zupa, czyli o chemii, która steruje naszym zachowaniem. Równowaga, homeostaza i balans to będą słowa klucze tego odcinka. Odpowiednia równowaga neuroprzekaźników jest absolutnie niezbędna dla optymalnego funkcjonowania systemu nerwowego, utrzymania koncentracji, działania pamięci czy też dobrej kondycji psychicznej. W momencie, kiedy dochodzi do zachwiania, tracimy właśnie ten balans.
Cześć. Nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie, bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży.
Dzień dobry, cześć i czołem. To jest 191 odcinek podcastu Champions Way. Po raz kolejny jest mi niezmiernie miło, że mogę dla Ciebie nagrywać. I w takiej krótkiej, niezależnej ankiecie instagramowej zadałem pytanie, czy dobrym pomysłem byłoby nagranie kilku odcinków o neuroprzekaźnikach, czyli o takiej biochemicznej zupie, która steruje naszym zachowaniem, czyli o tej chemii w naszym mózgu, która w jakiś sposób bardzo konkretny, czasem mniej konkretny, czasem bardziej znany, czasem mniej znany, steruje naszym zachowaniem, naszą motywacją, naszą chęcią do życia, naszą również regeneracją, czyli tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie doprowadzać się na przykład po wysiłku do stanu homeostazy, równości, do balansu, bo te słowa, tak jak wspomniałem we wstępie, będą takimi słowami kluczami tutaj, czyli równowaga, homeostaza i balans. Odpowiednia równowaga naszych neuroprzekaźników zapewnia nam optymalne funkcjonowanie nie tylko naszego systemu nerwowego, ale generalnie naszego mózgu, całego organizmu, mówimy naszego całego bytu, naszego jestestwa. To nie jest tylko na poziomie fizycznym, ale również na poziomie mentalnym. No i dzisiaj chciałem zacząć od serotoniny. Serotonina, jak pisze dr Asia Podgórska, dlatego że ja nie jestem ekspertem w dziedzinie psychologii mózgu, bardzo zaciekawił mnie temat, zawsze zresztą ciekawiły mnie biologiczne podstawy zachowania. Może nie zawsze, bo w szkole na przykład średniej nie nawidziłem, wręcz powiem wprost, biologii czy chemii. Natomiast chemia, okej, jeszcze fizyka w miarę, ale biologia jakoś nie była moim przyjacielem, nie szliśmy razem za pan brat. No i niestety była to taka moja zmora w szkole. Natomiast polubiłem biologiczne podstawy zachowania, powiedziałbym, chyba w okresie moich studiów psychologicznych. I to był taki najfajniejszy okres pod kątem tego, co byłem w stanie zrobić, nauczyć się w temacie właśnie funkcjonowania naszego mózgu. Natomiast dr Asia Podgórska napisała wspaniałą książkę pod tytułem Tak działa mózg i jak zadbać o jego funkcjonowanie, jak mądrze dbać o jego funkcjonowanie. Dlatego będę się dzisiaj posiłkował notatkami właśnie z tej książki, ponieważ w bardzo prosty, przystępny sposób napisała ona właśnie o najważniejszych elementach, które wpływają na dbanie o nasz mózg. Ja stwierdziłem, że na razie w tej, powiedzmy do tego momentu, do którego zaszedłem w książce, zadbam o tą część neuroprzekaźnikową. Pomyślałem, że zrobię to też w pewnym sensie samolubnie, dlatego że metoda nauczyciela, tak zwana, którą zaproponował m.in. Radek Kotarski w swojej książce Włam się do mózgu, polega na tym, że jeżeli chcemy się czegoś lepiej nauczyć, chcemy coś utrwalić, to najlepiej zrobić to w taki sposób, żeby nauczyć tego innych. No i jakże w prosty sposób mogę to zrobić właśnie na łamach tego podcastu, czyli nauczyć Was przedstawić w prosty sposób, jakie znaczenie dla naszego mózgu, dla naszego układu nerwowego, dla całego organizmu ma serotonina, która, jak pisze Asia Podgórska, znaczy radość. Zapewne słyszeliśmy o niej wszyscy. Serotonina, czyli radość, szczęście, euforia. Mało kto zna jednak jej drugą nazwę. Uwaga, taka długa, skomplikowana dosyć nazwa, 5-hydroksytryptamina. Serotonina coraz częściej bierze się pod lupę pod kątem neuroplastyczności, czyli rozwijania naszych neuronów, rozciągania jakby naszego mózgu, rozwijania pod wieloma różnymi kątami. I działania przeciwdepresyjnego, czyli serotonina odgrywa ważną rolę w kontekście na przykład leczenia depresji. Zazwyczaj jest tak, że w lekach SSRI podaje się prekursor serotoniny po to, żeby przy stanie zapalnym, przy jednostce chorobowej, jaką jest depresja, żeby pomóc naszemu mózgowi produkować więcej, czy dostarczyć więcej serotoniny, ponieważ jej produkcja jest zaburzona. Natomiast parę słów o teorii. Ponieważ serotonina została otrzymana w pierwszej połowie XX wieku przez dwie niezależne grupy naukowców. Pierwszy, Vittorio Erspamer, był pierwszym, który w 1937 roku wyizolował substancję z ziarnistości komórek chromochłonnych jelita, którą nazwał enteroaminą. Nazwa ta odnosiła się do komórek jelitowych i chemicznej struktury serotoniny jako aminy. Kilkanaście lat później Irwin Page i Maurice Rapport otrzymali związek z osocza, który obkurczał światło naczyń krwionośnych i był silnym stymulatorem skurczu mięśni gładkich. W związku temu nadali nazwę serotonina. No i w 1953 ten sam Vittorio Erspamer potwierdził, że enteroamina i serotonina są z tym samym związkiem. No i to taka króciutka teoria. Nie będziemy więcej tutaj opowiadać o tej części, która, no powiedzmy sobie szczerze, nas nie musi dotyczyć. Natomiast serotonina to jest bardzo ważne. Uważana jest za jeden z najbardziej złożonych pod względem działania neuroprzekaźników, ponieważ pełni wiele funkcji w na przykład naszym ośrodkowym układzie nerwowym, ale generalnie w całym organizmie. Istnieje też dużo receptorów dla serotoniny i to jest w ogóle fascynujące odkrycie tamtych lat. Natomiast sam system serotoninowy jest fascynujący, bo uwaga, odbiór sygnałów z nią związanych może być mocno zróżnicowany. Z jednej strony to jest harmonizacja nastroju, snu, czy też z drugiej strony serotonina odpowiada nie tylko za pracę naszego układu nerwowego, ale również za proces trawienia i działanie układu pokarmowego, regulację ciśnienia krwi i jej krzepnięcia, a przy tym pracę serca, utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała, apetyt, odnowę komórkową całego organizmu oraz rytm okołodobowy. I ponieważ z serotoniny jest wytwarzana jest melatonina, serotonina będzie miała również duży wpływ na naszą regenerację, czytaj sen. To jest bardzo ważne, jeśli spojrzymy na to, skąd bierze się melatonina, czyli nasz hormon snu, no to właśnie z serotoniny. Dlatego właśnie niedobory serotoniny są upatrywane jako czynniki mogące wywołać na przykład migreny. Przy tym tutaj mam taką wzmiankę, którą sobie zanotowałem właśnie z książki doktora Asi Podgórskiej, która pisze, że zgodnie z teorią serotoninową biochemiczną, oprócz tego wiemy m.in. o roli naczyniowej, neuronalnej w powstawaniu tego zaburzenia. Czyli nie tylko serotoniny, na przykład migreny, ale również sfera neuronalna i zaburzenia z nią związane. Poza sferą czysto fizyczną, serotonina ma oczywiście ogromne znaczenie dla naszej sfery psyche. No i dzięki niej jesteśmy w stanie odczuwać przyjemność, radość, ale też szczęście, wewnętrzny spokój. Co ważne, serotonina działa inaczej niż dopamina. To jest też ważna informacja, a często jest z nią porównywana. Serotonina daje nam uczucie zadowolenia, takiego ukontentowania, satysfakcji, ale też zmniejsza pragnienie na więcej w danym momencie. Czyli nie nakręca nas, nie motywuje do dalszego działania, tak jak dopamina, ale jakby nagradza po zakończonej aktywności, prawda? Czyli teraz często też mówi się o tym, że typy bardziej serotoninowe, czyli ludzie, którzy są bardziej serotoninowi, potrzebują aktywności dopaminowych, a typy bardziej dopaminowe potrzebują więcej aktywności serotoninowych, prawda? Czyli typ dopaminowy, na przykład jeżeli będzie się ciągle, powiedzmy sobie tak, dowalał jakimiś wyzwaniami, nie wiem, maratonami, runmagedonami, ciężkimi treningami na siłowni i tak dalej, no to w pewnym sensie ten typ dopaminowy nigdy nie zaznaje takiego pełnej korzyści z tego balansu, z równowagi. Natomiast typ serotoninowy, jeżeli raz na jakiś czas nie stawia sobie wyzwań, tak zwanych właśnie dopaminowych, dopaminowych, no to też nie korzysta z dobroci zarówno jednego, jak i drugiego neuroprzekaźnika w pełni. To myślę, że tak na wstępie to dobre informacje, które no warto na ten moment zapamiętać. Moi drodzy, mała przerwa na taki spot dziękczynno-reklamowy zarazem i trochę taki też żebro-lajkowy, jak to zawsze mówię. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za regularne wystawianie pozytywnych, pięciogwiazdkowych ocen na Spotify, komentowanie na YouTubie. Oczywiście pozdrawiam tych wszystkich, którzy też zawsze hejtują i wrzucą swoje 3 grosze do tego, jak to źle nagrywam ten podcast. Także słuchajcie, hejterzy to nasi najwięksi fani, bo oni bardzo uważnie słuchają tego, co mówimy, więc dzięki. Ale tak na poważnie oczywiście dziękuję również tym, którzy wsparli moją twórczość na stronie BuyCoffee.tu, gdzie możesz postawić mi wirtualną kawę, a ja w podzięce wspomnę o tobie i łyczek kawki, tak jak teraz. Dzisiaj piję ją z Justikerem i z Remkiem. Po raz kolejny dziękuję Ci, Remek, za wsparcie. Justiker, super, bardzo Ci dziękuję za tą wirtualną kawkę. I oczywiście proszę Was w dalszym ciągu o wystawianie adekwatnych komentarzy, liczby gwiazdek na Spotify, na Apple, na YouTubie, gdziekolwiek tego słuchasz. Dzięki. A zatem wracając do tego, o czym mówiłem, serotonina może być wydzielana nie tylko przez układ nerwowy, ale też przez błonę śluzową jelit, dlatego że często mówi się o tym, że serotonina powstaje wyłącznie w mózgu i to fakt. Wytwarzane jest tam około 90% serotoniny z puli przyjętego tryptofanu, o którym za chwilkę więcej powiem. Ale co kluczowe, są to jakby dwie różne pule serotoniny, jelitowa i mózgowa, ponieważ serotonina nie jest w stanie przejść przez barierę krew-mózg. W mózgu tworzy ją ten sam aminokwas, tryptofan, który wykorzystywany jest na pulę jelitową. Niestety ostatecznie w mózgu jest znacznie mniejsza jego ilość. Więc to jest taka informacja znowu też dla ciekawostki odnośnie serotoniny. Nie musimy nic z tym robić. Za chwilkę też powiem konkretnie o tym, o co i jak możemy zadbać. O co i jak możemy zadbać w kontekście serotoniny. Natomiast ważne jest też wspomnienie o tym, że nieprawidłowości w działaniu serotoniny czy w działaniu tak zwanych komórek, organelli, mitochondriów w naszym mózgu związanych z serotoniną są związane z występowaniem chorób, m.in. depresji, Alzheimera. Jednocześnie wiele wskazuje na to, że serotonina zmniejsza liczbę wolnych rodników w mózgu, przez co pełni wobec niego funkcje antyoksydacyjne oraz pomaga chronić neuron przed uszkodzeniami, które niesie ze sobą ekspozycja organizmu na stres. Ja myślę, że właśnie ten element stresogenny jest również takim prekursorem stanu zapalnego, a moi drodzy, stan zapalny to jest coś, co rozpoczyna nam ten proces chorobowy w depresji, prawda? Więc tu jest ważne wspomnienie odnośnie tego, co robi między innymi właśnie serotonina jako antyoksydant naszego mózgu, w jaki sposób tonizuje nie tylko układ nerwowy, nie tylko autonomiczny, przepraszam, układ nerwowy, ale również ośrodkowy. To są kluczowe informacje pod kątem zapamiętania, a zarazem później w momencie, kiedy będziemy rozmawiali o tym, jak lepiej zadbać o serotoninę w naszym mózgu, to zdamy sobie również sprawę, że to są tak zwane przeciwzapalne działania, które wychodzą naprzeciw temu prozapalnemu stylowi życia. I teraz wracamy do tryptofanu, o którym wcześniej wspomniałem, czyli poziom serotoniny, który warunkowany jest wytwarzaniem jej ze wspomnianego aminokwasu, czyli tryptofanu, który musi być dostarczony wraz z pożywieniem, ponieważ tryptofan to jest tak zwany aminokwas egzogenny. Mamy również wyróżnienie egzogennych aminokwasów i endogennych. Endogenne to te, które są wytwarzane przez nasz organizm, a egzogenne to te, które musimy dostarczyć z zewnątrz wraz z pożywieniem. Natomiast zależy też między innymi od, powiedzmy, takiego prostego tematu, jak ekspozycja na światło, aktywność fizyczna, prawda? Więc to są takie rzeczy, o które też możemy regularnie dbać i dzięki temu wyrównywać poziom tryptofanu na przykład w naszym układzie nerwowym. Enzymem, który prowadzi do rozkładu tego neuroprzekaźnika, to nie jest jakaś informacja, którą musimy znać, jest maooksydaza aminowa, czyli innymi słowy monoaminooksydaza. Jednymi z rodzajów leków przeciwdepresyjnych są właśnie inhibitory tej oksydazy. To jest ciekawe, bo są to związki hamujące działanie wspomnianego enzymu uszczuplającego pulę serotoniny. Więc znowu mamy przykład tego, jak na przykład w depresji chodzi nam o to, żeby powrócić do poziomu tak zwanej, jak to mówiłem na początku, równości, balansu i homeostazy w tej naszej biochemicznej zupie, która steruje naszym zachowaniem. Jeśli więc w organizmie nie wytwarza się serotonina, nie może wytworzyć się odpowiednia ilość zarówno tryptofanu, jak i melatoniny, o której wcześniej mówiłem, czyli na przykład w depresji mamy problemy i zaburzenia związane ze snem właśnie przez to. Teraz tu pomijamy całą ścieżkę, szlak syntezy serotoniny, bo to jest oczywiście coś, co jest ciekawe i warto o tym wiedzieć, ale myślę, że na potrzeby tego podcastu najważniejsze jest to, żebyśmy przeszli do tej części takiej bardziej praktycznej, więc zadajmy sobie pytanie, co się dzieje, kiedy serotoniny w mózgu jest za mało. No i teraz jej niedobory najczęściej objawiają się pewnymi aspektami. Czasami dostaję takie pytania, kiedy jest odpowiedni czas na przykład, żeby skorzystać z wsparcia psychologicznego, iść na terapię, czy nawet udać się do psychiatry. Powiedziałbym, że jeżeli oczywiście myślisz o czymś takim, to znaczy, że to jest sygnał, że być może ta wizyta by ci się w tym momencie przydała. Sama myśl i sama świadomość tego, że na przykład takie coś by mi pomogło, według mnie jest już dostatecznie legitnym sygnałem i informacją, że warto się tam wybrać. Ale również są takie psychosomatyczne objawy, jak apatia, utrata radości z życia, przewlekłe odczuwanie smutku, dekoncentracja, zaburzenia snu, skłonności do zwiększonego łaknienia, czy właśnie stany depresyjne. Depresja, jako jednostka chorobowa, pamiętajmy, powinna być diagnozowana przez lekarza, psychiatrę, ewentualnie psychologa czy psychoterapeutę, który wspiera ten proces właśnie z lekarzem. Nie możemy sobie, uwaga, sami diagnozować depresji tylko na podstawie tego, że kilka z tych wymienionych przeze mnie objawów na przykład występują u mnie w życiu. Nie róbmy tego samozwańczo. Wiem, że dzisiaj w internecie jest tego dużo i naprawdę wydaje się, że przecież my już jesteśmy tak wyedukowani, że po prostu jesteśmy w stanie się samodiagnozować. Niestety nic bardziej mylnego, moi drodzy. Pamiętajmy o tym, jak ważne jest korzystanie z pomocy specjalistów. Teraz częstym objawem niedoborów serotoniny jest na przykład pociąg do słodkich pokarmów i tak zwanej przetworzonej żywności, no bo Amerykanie na to powiedzieli highly palatable foods, czyli jedzenie o wysokiej palecie smaków. No, generalnie to są wszystkie nasze fast foody, to są chipsy, krakersy, właśnie słodkości, jakieś przekąski tego typu, czekolada, ciastka, przetwory cukiernicze i tak dalej. A w niektórych formach zaburzeń odżywiania, na przykład kompulsywne objadanie się, to w bulimii. Stosuje się tutaj między innymi właśnie takie leki, które zwiększają poziom tego neuroprzekaźnika w synapsie, dzięki czemu te objawy powinny ustawać, czyli powinniśmy przy większym wychwycie zwrotnym serotoniny, prawda, czyli przy lekach SSRI, powinniśmy odczuwać bardzo często po 2-3 tygodniach już taką poprawę nastroju, właśnie radości, siły napędowej do życia. To dalej oczywiście jest w jakiś sposób związane z tym układem dopaminergicznym, czyli jak nam się chce, ale to jeszcze nie jest to, o czym tutaj mowa. Czyli serotonina raczej będzie nam wpływała na radość i chęci do życia, a dopamina będzie nakręcała, żeby kontynuować dalej, tak jak wcześniej wspomniałem o tym wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o sam tryptofan, bo tutaj też ten tryptofan się pojawił jako ważny czynnik w byciu tym prekursorem serotoniny, czyli tego, no powiedzmy, jednego z najważniejszych, nie najważniejszego neuroprzekaźnika w mózgu. Dlatego dobrze zbilansowana dieta zawierająca różne źródła tryptofanu jest potrzebna do produkcji serotoniny. Teraz oto kilka źródeł tryptofanu z diety, które sobie tutaj wynotowałem i które warto zapamiętać. Na przykład drób, kurczak, indak, indyk, wołowina, wieprzowina. Z ryb to będzie łosoś, tuńczyk i śledź. Z nabiału ser, jogurt, mleko, jaja na przykład i z orzechów i nasion, na przykład orzechy włoskie, nerkowca, pestki dyni, nasiona słonecznika. Produkty sojowe, tofu, tempeh, mleko sojowe. Ziarna takie jak quinoa, gryka czy brązowy ryż, owoce, banany czy awokado. Na przykład takim fajnym pomysłem, jeśli chodzi o źródło tryptofanu, jeżeli chcielibyśmy na przykład fajną wieczorną przekąskę, to ja bym proponował na przykład dwa banany zblendowane z połówką awokado. I do tego na przykład jakiś jogurt naturalny, czy skyr, czy jeżeli nie mamy problemu oczywiście z nabiałem. Ale to jest fajna, jakby to powiedzieć tak potocznie, bomba tryptofanowa, która może fajnie działać na wieczór, też na trawienie, na taką prostą energię. Być może jakieś białko, na przykład jakiś izolat białka, jeżeli też na przykład jesteśmy aktywni fizycznie, czy chcemy promować regenerację potreningową. Wiemy, że sportowcy, tu mówię do Was, Wy potrzebujecie tego białka dużo więcej niż przeciętna osoba, która nie uprawia zawodowo sportu, więc dla Was na przykład dodanie izolatu białka, czy właśnie jakiegoś wysokobiałkowego szejka, byłoby to fajnym rozwiązaniem w połączeniu właśnie z takimi dwoma bananami, jakimiś orzechami włoskimi, które pominąłem, czy orzechami nerkowca, czy jakimiś pestkami dodatkowo, może pestki dodać do tego bardziej tak do pochrupania, w zależności od tego, czy chcecie bardziej jakiś taki jogurtowy, czy serkową konsystencję. Więc to może być fajne źródło tryptofanu właśnie pod kątem wytwarzania też serotoniny, a lepszego nastroju, lepszej regeneracji też powiedziałbym, bo to są takie produkty, które fajnie będą wieczorem wpływać na dostarczenie odpowiedniego paliwa dla naszego organizmu na całą noc. Natomiast samo rozregulowanie układu serotoninowego, czyli też co w jakiś sposób może wpływać na nieprawidłowe działanie receptorów serotoniny, no to co bardzo ważne, cukier oczywiście działa najbardziej prozapalnie, uszkadzając układ nerwowy, sprzyjając obumieraniu neuronów. No i to będzie to zagadnienie oczywiście też doktora Asia Podgórska rozwija w rozdziale poświęconym w swojej książce Tak działa mózg, w rozdziale poświęconym diecie, prawda? Może znajdę tutaj też kilka ciekawych elementów, które przydałyby się przede wszystkim do takiego lepszego wykonu sportowego, wykonu życiowego. Słuchajcie, bo każdy ma swoje mistrzostwa świata, każdy ma swoje igrzyska olimpijskie, każdy dąży do czegoś w życiu, więc dlatego tak jak wspomniałem, ten podcast stara się patrzeć na różne aspekty naszego życia, które po prostu mają polepszyć, mają usprawnić funkcjonowanie na co dzień. Rzadko mówi się na przykład w świecie sportu, czy nawet psychologii sportu o elementach takich jak dbanie na przykład właśnie o serotoninę w naszym mózgu. Bardziej się mówi o dopaminie, mówi się o melatoninie jako tym hormonie snu. Choć serotonina jest bardzo popularna, no to powiedziałbym, że jeżeli zastanowimy się na przykład, jakie działania będą wpływały proserotoninowo, tak się wyrażę dosyć ogólnie, no to myślę, że wiesz, że te mechanizmy staną się dla nas bardziej oczywiste, bardziej jasne. No i też zadbamy po prostu o ten jeden z najważniejszych neuroprzekaźników w naszym mózgu, zadbamy o nasz mózg, a wiemy, że w czasach, w jakich przyszło nam żyć, no nie jest to łatwe, prawda? Więc co z tą serotoninową teorią, o której się bardzo często mówi w temacie powstawania depresji? No wiadomo, że mechanizmy stojące za powstawaniem depresji są wieloczynnikowe, natomiast dotyczą one w kilku aspektach takich ważnych elementów, jak stan zapalny, bo jeżeli organizm jest dotknięty stanem zapalnym, ale też sam mózg albo stan zapalny mózgu o lekkim nasileniu, ale chronicznym, uszkadza komórki nerwowe, prowadząc do ich zwiększonej apoptozy. Apoptoza to jest, jak to doktor Asia Podgórska tłumaczy, śmierć komórkowa. No i ona między innymi, tutaj cytat, między innymi powoduje atrofię hipokampu, jego obkurczenie. Depresja dzisiaj jest coraz częściej uznawana przez środowisko naukowe za chorobę o podłożu zapalnym. W kontekście stanu zapalnego często wspomina się także o otyłości, która jest mocno związana z występowaniem depresji. Zaburzenia autoimmunologiczne, infekcje bakteryjne, chroniczny stres i niektóre wirusy, w tym na przykład wirus SARS-CoV-19, SARS-CoV-2, powodujący chorobę COVID-19, mogą wywoływać uporczywe, chroniczne reakcje zapalne. No i to tak powiedzmy, patrząc na serotoninę i depresję, można by oczywiście, to jest bardzo takie spłycenie tego, o czym mówię, ale można by zajrzeć dużo głębiej na badania związane z depresją i pokrewnymi spadkami na przykład serotoniny czy ich receptorów, jak tryptofan, jak GABA, więc no pamiętajmy, że spadek serotoniny i depresja na przykład obserwują zarówno jedno, jak i drugie, nie tylko spadek satysfakcji i szczęścia, istotnym elementem jest niedobór chemii związanej z motywacją i poczuciem sprawczości. No i tutaj wchodzi na scenę dopamina i noradrenalina. Spadek poziomu serotoniny może być wynikiem wcześniejszych zmian. Odmienne działanie transporterów i metabolizmu jako pewnego rodzaju adaptacji. Więc pamiętajmy, że to jest kompleksowa, to jest inaczej, może kompleksowa choroba to tak źle brzmi, ale jest to choroba, która wpływa na kilka różnych układów naszych neuroprzekaźnikowych. Nie możemy powiedzieć, że jest związana na przykład wyłącznie z serotoniną albo wyłącznie z dopaminą. Więc no pamiętajmy o tym, jeśli myślimy o serotoninie, chcemy trochę zagłębić się może w sam ten temat depresji i serotoniny, no to jest ten element, do którego możemy sobie wejść głębiej. Ja nie chcę się już na nim dzisiaj skupiać. Chciałbym jeszcze tylko podsumować i zebrać te informacje w całość i odpowiedzieć na pytanie, jak zwiększyć poziom serotoniny w naszym mózgu. I tutaj mamy kilkanaście propozycji, które zebrałem z notatek. Zebrałem właśnie od dr Asi Podgórskiej, która w bardzo fajny, przystępny sposób, ciekawy i też taki do zastosowania na tu i teraz zaproponowała, co możemy robić. I uwaga, od pierwszego. Spożywamy produkty zasobne w aminokwas L-tryptofan, który jest prekursorem tego neuroprzekaźnika. Czyli to, co pojawiło się wcześniej, możemy uzupełnić na przykład jeszcze sezamem, siemieniem lnianym, kakaem, strączkami, czy na przykład otrębami owsianymi. Pochodzenie zwierzęce, czego nie powiedziałem, to na przykład ser mozzarella, tak? Ale na przykład tuńczyk, tak, makrela, pstrąg, to było to, gotowane jajko, więc to są takie małe produkty, jeszcze dodatkowo do tego, o czym wcześniej powiedziałem. Uwaga, spożywać, jeśli dieta nie wystarcza, warto włączyć suplementację. Produkty zasobne w żelazo, cynk, witaminy z grupy B, szczególnie uwaga B6, B9 i B12. Są to niezbędne kofaktory reakcji powstawania serotoniny. Bardzo ważne w jej syntezie są także witamina D i kwasy omega-3, EPA i DHA. I to jest taki element, który też uważam, że powinniśmy wrzucać do naszych corocznych, czy chociaż dwa razy w roku przeglądów naszego ciała, czyli badanie witaminy D, badanie na przykład witamin B6, B9, B12 i sprawdzania tego, na jakim poziomie one w naszym organizmie są. Czy właśnie żelazo, magnez, potas, sód. Upewnianie się, czy mikroelementy są na dobrym poziomie. Jeżeli nie, no to wtedy uzupełniamy je suplementacją. Uważam, że żyjemy w takim kraju, jeżeli oczywiście słuchasz tego w Polsce, że witaminę D możemy spokojnie suplementować 12 miesięcy w roku. Ja ją suplementuję przez 12 miesięcy w roku, może oprócz okresów, kiedy jestem na przykład na urlopie, na wakacjach w słońcu, ale co do zasady biorę 4000 jednostek codziennie, a bez wyjątku, ale również witaminę D3 badam 2 do 3 razy w roku, aby sprawdzać, czy ten poziom jest odpowiedni. Zazwyczaj jest, miałem tylko jeden incydent, gdzie miałem prawie toksyczny poziom witaminy D, ponieważ spożywałem jej bardzo dużo, aż za dużo, bo wydawało mi się, tak jak wielu pseudodietetyków i dietetyczek często radzi, witaminy D nie da się przedawkować. No to ja przedawkowałem, miałem poziom prawie 100, czyli prawie toksyczny i zrobiły mi się zwapnienia na mięśniu prostym brzucha oraz na mięśniach pachwiny. W momencie, kiedy przestałem brać witaminę D, poziom ustabilizował się na mniej więcej takim 50-55, czyli zdrowym poziomie od 40 do 60 ten poziom jest optymalny. Moje zwapnienia ustały, więc dla tych, którzy dalej myślą, że witaminy D3 nie da się ją przedawkować, nie polecam. Uwaga, regularnie wystawiamy się na ekspozycję na światło słoneczne, najlepiej tuż po wstaniu, dlatego jak to w tej rutynie porannej, bardzo często o tym mówię, chociaż te 3 do 5 minut, nie mówię oczywiście o tym, że idealnie byłoby wyjść na spacer, który ja regularnie uskuteczniam, oczywiście też nie zawsze, bo życie bywa różne, czasami mam zaplanowanych więcej rzeczy o poranku, a chciałbym na przykład też trochę dłużej pospać, wiadomo, że sen będzie też jednym z tych koregulatorów serotoniny w naszym mózgu, więc jeżeli mam do wyboru, czy spać na przykład 7,5 godzin, czy wyjść na 45-minutowy spacer i spać 6 godzin 45 minut, to wybiorę zdecydowanie tę pierwszą opcję, więc sugeruję dosłownie 3-5 minut, jeżeli jest słońce, wyjść na balkon, otworzyć okno, po prostu spojrzeć w światło i to naprawdę już nam dużo daje. Oczywiście włączamy do swojej codzienności aktywność fizyczną, sportowcy wiedzą, ile daje sport i jak bardzo wy nie patrzycie na to w taki sposób, jeżeli mówię do ciebie teraz sportowcu, sportowczyni, to ja wiem, że wy nie patrzycie teraz na codzienną aktywność fizyczną przez to, przez pryzmat tego na przykład, jak macie codziennie tą ekspozycję na światło naturalne, niezależnie od jakiej pogody, ale uwierzcie mi, to jest wasza przewaga, że bardzo często człowiek, który nie uprawia sportu aktywnie albo chodzi na siłownię, chodzi na basen, nie ma tyle ekspozycji na światło niebieskie, czy nie przebywa tyle w łonie natury, że tak powiem, prawda? Ale chodzi o to, że na zewnątrz po prostu. Co wy, sportowcy? Więc docencie też to, że dzięki aktywności fizycznej możecie wspierać syntezę serotoniny, ale też, uwaga, współgrających z nią opioidów. Endorfin, ponieważ wiemy, że jest ta tak zwana euforia biegaczy, euforia treningowa, kiedy czujemy taki naprawdę zastrzyk energii po dobrze wykonanym treningu. Zwróćcie uwagę również na regulację gospodarki hormonalnej, szczególnie w przypadku kobiet. Tarczyca, czy tutaj TSH, jeśli chodzi o zarówno kobiety, jak i mężczyzny, testosteronu u kobiet, testosteronu mężczyzn, estrogeny u kobiet. Badamy regularnie, sprawdzamy, bo to są również jedne z tych elementów, które mogą dostać nieźle po tyłku, jeśli ten poziom serotoniny nie jest odpowiedni w naszym mózgu. Zapewniamy organizmowi odpowiednią ilość snu, 7-8 godzin. To jest oczywiście taki standard, bo wiadomo, że niektórzy wolą tego snu trochę więcej, niektórzy trochę mniej. Natomiast generalnie, jakby oczywiście też nie mówię, że moje działanie jest idealne, bo nawet się mogę podzielić, słuchajcie, nie będę miał nic do ukrycia. Ja staram się właśnie spać pomiędzy 7 i 8 godzin, ale patrząc też na przykład na intensywność mojej pracy, zarówno przygotowań do wesela, różnych prywatnych spraw, no dużo, dużo naprawdę różnych rzeczy się w moim życiu dzieje i przez to też na przykład ostatnimi czasy w tym roku ten mój sen, nie mam jeszcze podsumowania takiego 3-miesięcznego, pewnie się pojawi pod koniec marca, ale no nie jest taki jakby powinien, ja sobie zdaję z tego sprawę, bo na przykład wczoraj spałem 7 godzin 20 minut, przedwczoraj mam 7,46, tutaj mam 7,38, tak mniej więcej mówię, ile tego jest, 7,29, 7,30, 6,49, 6,47, 6,21, 7 godzin równe, 6,58, 6,49, 8,28, więc bywają te lepsze, gorsze momenty. Przepraszam, bo powiedziałem wczoraj, ale przedwczoraj spałem 7,20, a wczoraj, czyli nagrywam to 19 dnia marca, 18, miałem tylko niecałe 6,5 godzin snu, więc czasami bywa tak oczywiście, że ten sen jest trochę słabszy. Natomiast co do zasady, jakbyśmy mieli uśrednić na przykład taką naszą, nie wiem, miesięczną, kwartalną ilość, to dobrze, żeby tego snu było więcej w tej wyższej granicy 7,5 godzin podchodzących pod 8. To jest oczywiście czasami stan idealny, no ale cóż, musimy dążyć do ideału, żeby zdawać sobie sprawę, że chociaż robimy te podstawowe rzeczy w naszym życiu. Słuchajcie, fajna propozycja, którą tutaj znalazłem u Łasi Podgórskiej, czyli spędzać czas ze zwierzętami, głaskać, przytulać pupila, oprócz zmniejszania poziomu kortyzolu i wyciszania reakcji stresowej, obserwuje się także wzrost poziomu serotoniny i oksytocyny, słuchajcie, także bardzo fajna rzecz dla ludzi, którzy mają psiaki, kotki, pupile, przytulajcie je, głaskajcie je, bawcie się z nimi, bo to nie tylko zmniejsza kortyzol, ale również zwiększa serotoninę i oksytocynę. Bardzo mi się to podoba. Dbajcie, moi drodzy, o rozwijanie swoich pasji, hobby i oddawajcie się czynnościom, które po prostu dają nam dziecięcą beztroskę i frajdę. Teraz, jeżeli byśmy mogli na to spojrzeć z perspektywy w ogóle takiego codziennego funkcjonowania, to nie jest odkrywcze. To nie jest coś, co powiedziałbym, że w jakiś sposób jest czymś, czego my nie jesteśmy w stanie zrobić. Uwaga, jesteśmy w stanie zadbać o każdy jeden z tych elementów. To nie są też jakieś takie kompulsywne rzeczy, które nagle musimy w naszym życiu robić, stajemy się robotami, mamy pełno nawyków, bo słuchajcie, naprawdę, każdy z nas znajdzie kilka minut rano, żeby wystawić głowę na światło niebieskie. Każdy z nas znajdzie w całym tygodniu szansę na to, żeby kilka razy zjeść takie produkty jak pestki dyni, sezam, siemię lniane, kakao, strączki, otręby owsiane, drób, kurczak, indyk, tuńczyk, jajko, makrela, łosoś. Każdy z nas znajdzie czas na to, żeby zrobić badania dwa razy w roku. Każdy z nas znajdzie chwilę na to, żeby zrobić spacer, iść pobiegać, czy zrobić krótki rozruch na siłowni. Każdy z nas powinien dbać o relacje z innymi ludźmi. Każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę, jak ważni są, jak ważny jest drugi człowiek w naszym życiu. I myślę, że to są takie proste rzeczy, ale uważam, że one są najbardziej deficytowe dzisiaj i one w jakiś sposób mogą nas prowadzić do tego takiego szeroko pojętego wypalenia, nie tylko zawodowego, ale po prostu życiowego. I uwierzcie mi, że ja wiedząc to wszystko, ja robiąc wiele z tych rzeczy i dbając o te elementy, wcale nie jestem wolny od często trudności, jakie są związane z po prostu funkcjonowaniem, życiem codziennym i tak dalej, bo uwierzcie mi, że jest wiele elementów, które wpływają prozapalnie właśnie na nasz mózg, na tą serotoninę, o której dzisiaj mówiłem, na inne neuroprzekaźniki, więc naszym celem i naszym zadaniem jest po prostu staranie się znalezienia takiej harmonii w tym wszystkim. Wiem, że nie jest łatwo, wiem, że czasem wyzwań jest więcej niż tych rzeczy, które dają nam tą gratyfikację, ale pamiętajmy, trudne wybory dają nam w konsekwencji łatwiejsze życie i uodpornienie się na to trudne, łatwe wybory, czyli pójście na łatwiznę dzisiaj, no nie da nam tego samego, co wybieranie trudności. Także gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, życzę Ci dobrego dnia, dobrego wieczoru i dobrej nocy i do usłyszenia już za tydzień, moi drodzy. Cześć!